słuchacie nocnej zmiany roka w Radio Radom.
A w nocnej zmianie roka kolejny z naszych gości, zapowiadany wcześniej, Piotr Skałka z grupy Andareda, którą zresztą przed chwilą słyszeliśmy, Prywatny koniec świata. Witam Cię, Piotrze.
Witam serdecznie Ciebie, Pawle, no i oczywiście wszystkich słuchaczy.
No to jak już się przywitaliśmy, to zacznijmy od tego, że tak, historię macie naprawdę długą, ale warto tu zapytać o same początki, czyli kim jesteście, skąd przybywacie i dokąd zmierzacie, a w ogóle to chciałem zapytać o nazwę. To jest pierwsze, co wyskakuje, jak się napisze do Was wiadomość na fejsie, że wtedy jest, jeżeli chcesz zapytać o nazwę, to zaraz Ci odpiszemy. To skąd to się wzięło?
Teraz zadałeś mi bardzo trudne pytanie, bo to gdzieś tam jest jakiś nasz pewnie informatyk, czy ktoś coś takiego wymyślił, bo rozumiem, że przez stronę zapytywałeś, tak, o nazwę?
Tak jest, przez fanpage konkretnie.
Aha, przez fanpage'a. No, to zaraz Ci odpowiemy.
Aha, no dobra. No tak, w takim razie, jak zaraz odpowiemy, no to wobec tego pojawia się pytanie inne. Zaczęliście.
Znaczy, ja mogę kontynuować o nazwie, jeśli to jest pytanie. Czy pytanie było o fanpage'a, czy rzeczywiście o nazwę? Bo jeśli pytasz o nazwę, no to ona powstała z uwagi na to, że przez wiele lat nazywaliśmy się Blockheads. Po iluś tam latach, wiesz, podpisaliśmy jakiś tam kontrakt poważniejszy z Metal Might Production i oni tak naprawdę narzucili konieczność zmiany naszej nazwy ze względów marketingowych. Uznali, że to będzie korzystniejsze, to się źle wymawia, że się wpisuje. Poza tym taki zespół kiedyś o takiej nazwie istniał, Jana Burego na Wyspach. No i daj nam 2 tygodnie, albo wymyślicie nazwę, albo będziemy sami coś proponować. No ja wtedy posłużyłem się taką, jako że lubię takie słowotwórstwo, a poprzednia płyta była o nazwie Zmierzam, a w języku włoskim, tam łacińskim, andare oznacza właśnie zmierzać, podążać w jakimś kierunku. No to stworzyłem taką Andromedes z Andare i powstała Andareda. I to się tak spodobało, że nie, nawet nie wpływamy na to i zostało po dzień dzisiejszy.
Czyli mówiąc krótko, można by tutaj podejrzewać, że nawet takie zmierzanie ku gwiazdom, skoro zrobiłeś z tego Andromedę nawet. No ale dobra, my tu sobie o przeszłości trochę zaczęliśmy. No i właśnie, zaczęło się od... No, czy nie zaczęło się od albumu debiutanckiego? Przypuszczam, że wcześniej też coś było grane.
No było grane, wiesz, ja zaczynałem w ogóle swoją jakby taką przygodę z muzyką, zaczynałem, no wiadomo, tam poza szkołą muzyczną i przygodami przy fortepianie i gitarze, zacząłem pisać samodzielnie po kryjomu takie utwory, które były w okolicach, nazwijmy to, poezji śpiewanej. Ale jak zwykle nie była to poezja śpiewana taka klasyczna, jaką wtedy się grało, tam to nie było Stare Dobre Małżeństwo, ani Grechuta, bo wielu takich naśladowców było, czy tam była tu wokół dżawów i tak dalej. Ja robiłem jak zwykle coś swojego i to była taka wypadkowa różnych rzeczy. Łączyłem w sobie instrumenty klawiszowe z gitarą, z ksylofonem, z harmoniką ustną. No i na konkursach, między innymi był taki w Bytomiu kiedyś, Kwiaty na kamieniach, no nigdy nie potrafiono mnie sklasyfikować, co to jest i do czego to przymierzyć, porównać. I to były moje początki. Zdobywałem tam nagrody publiczności jakieś, to się ogólnie podobało, bo to było coś innego niż prezentował tam ówczesny rynek. No ale potem ambicje rosły, na mojej drodze stanęło kilku ludzi ważnych, którzy z kolei miłowali grupę Dire Straits, ja natknąłem się na Marillion, no i w takim jakby prostym biegu życiowym weszliśmy w muzykę progresywną, gdzie ja potrzebowałem więcej tekstu, potrzebowałem więcej wypowiedzi. Ta wypowiedź musiała być bardziej złożona z uwagi na nie tylko na kwestię liryczną, ale tak samo na muzykę, zmianę rytmów i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy powstał zespół przypadkowy, o takiej nazwie. Wtedy powstało kilka utworów, między innymi Książę Emocji, taka suita kilkunastominutowa. No i potem spotkałem kolejnych ludzi, gdzie zaproponowano mi wokal i to była właśnie grupa Blockheads. I tak dalej. No i po dzień dzisiejszy.
Jako Andareda. Ale teraz właśnie po kilku latach już milczenia nagle serce zabiło ponownie, czy też nigdy bić nie przestało. No i pojawiają się nowe utwory, pojawia się nowy materiał. Co z nim dalej? Jakie plany?
Dokładnie. No wiesz, nie przestało bić serce Andrady z uwagi na to, że no my nie wypowiadamy się zbyt często, no z uwagi na to, że prowadzimy takie życie, jak prowadzimy. Nasze życie nie jest skoncentrowane tylko i wyłącznie na muzyce. Ono, owszem, ta muzyka zajęła naszą historię, nasze życie, ale w pewnym momencie zrozumieliśmy, że no żyjemy w Polsce, to nie jest Wielka Brytania i musimy też jakby mieć jakąś alternatywę. W związku z powyższym prowadzimy inne działalności w swoim życiu, które pozwalają nam godnie żyć, co z kolei ma swoje minusy, ponieważ nie możemy poświęcać aż tyle czasu na muzykę, ale ma też potężne plusy. Mamy totalną swobodę wypowiedzi. Ja nikomu nie muszę niczego udowadniać, nie muszę się przypodobać nikomu. Nie muszę dla przeżycia zrobić kolejnej płyty. My się wypowiadamy tylko wtedy, kiedy czujemy, że jest to autentyczne, mamy coś do powiedzenia i wtedy nagrywamy kolejną rzecz. I wracając do pierwszej części jakby pytania, co dalej. No, powstał singiel, który zapowiadał i w dalszym ciągu zapowiada powstanie całej płyty, całego albumu. No, pokrzyżowało nam trochę plany zbrodniczy koronawirus i tutaj nam trochę i w koncertowaniu, i w realizacji trochę nas tutaj pozamykano, ale no, to, co się tam odwlekło trochę w czasie, no to nic, no, w przyszłym roku zostanie wydana nowa płyta, nowy album i nowa taka obszerna wypowiedź Andaredy.
No i właśnie, kiedy to jest najbliższy czas? Czy już znamy jakiekolwiek daty?
Nie, to jest przyszły rok. Ja marzyłem sobie, żeby to był kwiecień, maj, no i zobaczymy, czy te marzenia się spełnią, czy ponieważ tam jeszcze trwają prace i prace takiej walki w zespole, jakby co i jak pokazać. Wiesz, to są nasza muzyka, jak się zapoznawałeś, to tam może też na pewno zauważyłeś, że no, kładziemy nacisk tam na rozkład emocji, na warstwę tekstową, na warstwę też muzyczną, jak to. I nie chcemy zaniżać poprzeczki po prostu. Chcemy, żeby każdy kolejny krok był jakby no co najmniej nie gorszy niż poprzedni, a najlepiej, żeby ta poprzeczka była cały czas w górę. Więc marzę o kwiecień, maj, a zobaczymy no.
No tak, macie ten komfort, że w razie czego przecież możecie przesunąć datę premiery, no bo nie jest to wasz, jak wspominałeś, jedyny sposób na życie, muzyka. Chociaż chciałoby się czasami, tak na brytyjski model. Tym niemniej, wracając do tematu, czyli tak, w moje ręce jak na razie trafiły utwory Tchnienie i Dostrzeganie. I tutaj nie zamierzam zadawać tego kardynalnego pytania, które wiele osób bardzo lubi, czyli co artysta chciał przez to wyrazić, ale bardziej zapytam, jakie emocje towarzyszyły artyście, konkretnie tobie Piotrze w tym wypadku, bo ciebie mamy tutaj na antenie.
Tak, tak.
Podczas kiedy te utwory powstawały i kiedy je grasz?
No na szczęście teraz, kiedy gram, to jestem od tego zdystansowany, ale w momencie, kiedy one powstawały, to właśnie był moment, kiedy znowu poczuliśmy, że mamy coś do powiedzenia i że musimy się wypowiedzieć po tam kilkuletniej przerwie. Wiecie, jak to jest, no nie? Nie macie chwilę na rynku.
To wskakuje,
czasy się zmieniają.
Nie wiesz, co na twoje miejsce.
No pewnie, że tak. To oczywiście, ale potem nie wiesz, czy jeszcze dalej ktoś będzie chciał słuchać, co masz do powiedzenia. Czy w dalszym ciągu jesteś interesujący, czy w dalszym ciągu to, co, czy nie zostajesz ksarokopią samego siebie, bo tego zawsze się bałem, że nagrywam kolejny 5, 7, 10, 12 utwór i on się nie różni, ten 12 od 7, albo niewiele się różni. Tego nie chciałem. Kiedy umówiłem się z Arkiem, z gitarzystą, mówię: Arek, mam coś, przyjadę do ciebie, zobaczysz, no ja jestem wstrząśnięty, ale wiesz, zawsze mogę się mylić. Z uwagi na to, że jesteś związany emocjonalnie z kompozycją, zawsze istnieje ryzyko pomyłki, przez to właśnie związanie i nie potrafisz się od tego zdystansować. Przyjechałem z dostrzeganiem, ty już znasz początek tego numeru, wiesz co będzie dalej, a on nie wiedział kompletnie, o co mi chodzi. Co ja tu mam robić z tą gitarą, co? A ja mu chucham, mu dmucham, przekazuję koncepcję i byliśmy kompletnie załamani. Ja, Piotrek, nie rozumiem, co ty ode mnie chcesz, jakby to mam zagrać. No i oczywiście musiało upłynąć trochę czasu, zanim my we dwójkę okiełznaliśmy tą kompozycję, potem wciągnęliśmy następną i następną osobę. Jak nagrywaliśmy ten numer, to wszystkim nam włosy stały na ciele dęba i wiedzieliśmy, że to jest po prostu świetne. I mam nadzieję, że wielu takich ludzi się znajdzie, którzy no, podobnie odczują, ponieważ ta kompozycja ma ta i wiele innych, ma jakiś cel. No, ona ma cel nie inny jak spowodowanie pewnych doznań u odbiorcy. No i tylko na tym nam zależy. No mam, mam nadzieję, że ty miałeś jakieś doznania, bo nas razie, poskładało.
W takim razie tutaj chyba lepszej podbudówki do usłyszenia tego utworu nie mogłeś zrobić, wobec tego proponuję muzyczną przerwę i usłyszymy sobie właśnie Andarede i Dostrzeganie w nocnej zmianie rocka. Za chwilę sobie do rozmowy wrócimy. Co na to powiesz?
No niezmiernie się cieszę, Pawle.
No to dostrzeżmy w takim razie. Dostrzeganie, Andareda. Proszę bardzo.
Słuchacie nocnej zmiany rocka w Radio Radom.
Tak właśnie brzmi Dostrzeganie od grupy Andareda w Radio Radom na 87,7 FM. Nocna zmiana rocka cały czas trwa. I wracamy do rozmowy z naszym gościem, kolejnym już dzisiaj, którym to jest Piotr Skałka właśnie z Andaredy. Raz jeszcze witam cię na antenie.
No, witam serdecznie, Pawle, ciebie i oczywiście wszystkich wiernych i niewiernych słuchaczy Radia Radom.
No to w takim razie wszystkim wiernym i niewiernym. Teraz przygotowałem dla ciebie, Piotrze, taki set pytań albo raczej tematów do przemyśleń, który będzie trudniejszy od tego pierwszego. Jesteś gotów?
No wiesz, spodziewałem się, że nie będzie łatwo. Dawaj no.
Nie no, oczywiście żarty żartami, a tymczasem, no właśnie, macie już doświadczenie sceniczne, tutaj przypomnę, jeżeli ktoś dopiero teraz radio włączył, w 2004 pojawił się debiutancki krążek Zmierzam, jeszcze wtedy jako Blockheads, a teraz mamy nowe single, jeden z nich właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, drugi usłyszymy za chwilę. No i właśnie, tak przez lata jak patrzysz na rynek muzyczny, czy też na to jak muzyka powstaje, jakbyś swoje przemyślenia podsumował, co się zmieniło, co jest łatwiej, co jest trudniej, a czego brakuje?
No, to wiesz, no pytanie jest fajne, tylko że pewnie komu byś je nie zadał, to uzyskałbyś odmienną odpowiedź, bo...
Dlatego każdy, pytam o twoją.
No. Każdy oczekuje czegoś innego, jeśli pytasz, czego ja oczekuję, bo trudno też, ja nie jestem analitykiem rynku muzycznego, prawda? Ja wiem, czego ja potrzebuję, nie tylko w słuchaniu, przepraszam, odwrotnie, nie tylko w tworzeniu, ale także w słuchaniu, ponieważ ja też jestem odbiorcą, prawda? I też my generalnie grając, no słyszysz, co gramy, to nie jest muzyka skierowana do jak najszerszego grona odbiorców, w ogóle ona w ogóle nie jest skierowana, ona jest po prostu wypowiedzią autentyczną, ale tak intuicyjnie czuję, że ona jakby no dopieszcza tych mniej dopieszczonych, którzy tam mają pewnego rodzaju potrzeby, no i my je w jakiś tam sposób zaspokajamy. No muzyka obecnie no, jest wielopłaszczyznowa. Trzeba cały czas pamiętać, że mówimy o rynku polskim, który jest specyficznym rynkiem. Wiesz, jak mieszkałem chwilę w Wielkiej Brytanii, to w takim miasteczku Elsberry, gdzie masz 100 tysięcy mieszkańców, niewielkie miasteczko. Tam, no ja tam co najmniej znałem, nie wiem, 8 klubów, co najmniej jest 8 klubów takich muzycznych, gdzie codziennie grała muzyka. Wychodziłeś na piwo, to wchodziłeś do pubu, płaciłeś 5 funtów, bo chciałeś posiedzieć przy żywej muzyce. I ci ludzie, którzy tam sobie grali, no tam grali na różnym poziomie oczywiście. Byli słabsi, byli mocniejsi, byli przeciętni całkowicie, ale oni niczego innego nie musieli robić. Oni robili tylko i wyłącznie to, co pozwalało im się świetnie rozwijać, ponieważ nawet takie życie, że tam raz grają w tym, czy w tamtym, czy potem w siódmym, czy w ósmym, potem przyjadą do następnego miasta, to w zupełności pozwalało im żyć, a u nas no jest ten rynek jaki jest. No i tutaj ten rynek jest skoncentrowany na powiedzmy sobie na muzyce, która jest skoncentrowana finansowo, jest na muzyce, która dochodzi do jak najszerszego grona odbiorców, a wszyscy inni po prostu robią coś z pragnienia duszy i tyle. No.
Czyli w takim razie swoją drogą, jeżeli już mówimy o tych warunkach brytyjskich, sądzisz, że dałoby się je na polskie jakby realia przeszczepić w jakiś sposób?
Nie, myślę, że znaczy no to wymagałoby wielu wiesz, no ja pamiętam koncerty, graliśmy koncert dla 20 tysięcy osób. Ale to był koncert na przykład, na którym były 3-4 zespoły, to były dni jakichś tam miast, albo zmagania miast, albo coś. Ci ludzie nie przyszliby na mój koncert, nie przyszłoby 20 tysięcy osób. To były koncerty darmowe. U nas nauczyli się wydawać nie swoje pieniądze na różnego rodzaju rzeczy i potem ludzie mają taki problem, żeby przyjść na koncert i zapłacić tam 50 czy 80 zł. Chociaż już jest dużo lepiej. Ale to, żeby to, wiesz, brytyjskie warunki to są warunki tak naprawdę światowe. Tam jak ktoś wydaje płytę, to tak naprawdę wydają na cały świat. I to nie byłoby takie proste, żeby to przełożyć na Polskę. Na pewno nie takie proste.
Nie no, wiadomo oczywiście, że jeden do jednego na pewno by się nie dało. Wobec tego jeszcze a propos różnego rodzaju zmian, bo tak powiedziałeś tutaj to nieco o Wielkiej Brytanii, a jeśli chodzi o samogranie jakby i odbiór muzyki, jak to wyglądało wtedy, jak to wygląda teraz? Bo chodzi, tutaj skaczemy cały czas w skali diachronicznej, to się bodaj nazywa, że skaczemy w czasie.
No tak, tak. Wiesz co? Nie przygotowałem się tak, wiesz, tak teraz będę mówił, bardzo szybko się będę zastanawiał, nie przygotowywałem się na taką analizę pomiędzy tymi okresami, ale kiedyś było może tak, tak na szybko, jak sobie przypomnę, jak byliśmy bardzo, bardzo młodzi i wychodziliśmy z mocnymi utworami, to potem pojawiali się ludzie z gazet, proponowali koncerty, była taka wielka spontaniczność, takie, no nie wiem, jakby to zdefiniować, ale takie, był taki duch jakby na tym, ale nie było za to pieniędzy wtedy kompletnie, wiesz, mieliśmy buty zdarte do spodeszy, były zdarte do zera, do pięt, dużo się chodziło, bardzo dużo się grało za niewielkie pieniądze. Dzisiaj jestem w stanie robić koncert i tam bilety są po 40-50 zł i nie mam problemu, żeby zapełnić jakąś tam salę, oczywiście kameralną, tam salę 200, 300, 400 osób mi to w zupełności wystarcza. W zupełności mi wystarcza i wolę zagrać taki koncert niż grać jakiś plener, gdzie ludzie przychodzą z browarem, z darmową kiełbasą i ewentualnie tam coś posłuchają albo i coś nie posłuchają.
I tu jedno z pytań, które bardzo lubię zadawać. Są jakieś zachowania publiczności, których na koncertach nie znosisz?
No, wiesz, których nie znoszę.
No nie wiem, bo tutaj wspomniałeś, że ludzie wchodzą ewentualnie, no tam, no nie, no te kiełbasy jeszcze można wybaczyć.
Nie, jak gram, to koncentruję się na tym, żeby zrobić jak najlepszą robotę. No, jak jestem odbiorcą, być może to mnie wkurza, że nie wiem, że ktoś się przychodzi na koncert, a tak naprawdę przeszkadza, no to mnie może irytować jako odbiorcę. Jako grający ja tego nie słyszę, bo wiesz, mam odsłuchy, mam coś tam w słuchawkach, mam tutaj jakiś odsłuch i koncentruję się na tym, żeby ten przekaz był jak najlepszy. Nie mam takich specjalnych jakichś spraw, które by mnie specjalnie irytowały, albo na takie po prostu nie trafiłem jeszcze.
No to może w takim razie nawet i lepiej. Wróćmy jeszcze na moment do muzyki. Przed nami tchnienie i tchnienie jest rzeczą, której można by się spodziewać, ale nie do końca po Andaredzie. Właśnie, bo no jest, tak. jest tutaj bardzo mocny ukłon raczej w stronę jazzu niż... No właśnie, jak to wygląda z waszej strony jako twórców?
No widzisz, mamy taką jakby niepisaną zasadę, albo nawet pisaną zasadę, że ona powstała w wyniku wielu, wielu lat grania i doświadczeń. Zawsze kierujemy się dobrem utworu i dobrem kompozycji. Wiesz, jak byliśmy młodzi, nie tylko my, bo jakby ta przypadłość dotyczy wszystkich młodych muzyków, no to każdy bardzo młody muzyk zawsze chce się jak najbardziej wykazać w każdym utworze. Jeśli on jest perkusistą, to chciałby grać solo, jak najszybciej, jak najwięcej. Gitarzysta chciałby tak samo grać solówki przez pół utworu, a wokalista krzyczeć ile wlezie. Z czasem jednak, wiesz, zrozumieliśmy, dorośliśmy, nie wiem, no, dojrzeliśmy do tego, że często należy ustąpić, jeśli dana kompozycja tego potrzebuje. I kierujemy się dobrem utworu i dyskutujemy wielokrotnie. Próbujemy, dyskutujemy, sprawdzamy, co najlepiej sprawdzi się w danym utworze. A utwór zależy od historii, którą przekazujemy. Czyli nie przywiązujemy się do stylistyki uporczywie. Kiedyś tak było, graliśmy muzykę progresywną, im bardziej progresywnie, tym lepiej. Potem graliśmy taką muzykę ciężką, cięższą niż Ozzy Osbourne. Z czasem jednak zrozumieliśmy, że powinniśmy być wolni od tego, że muzyka jest jedna, a formy wypowiedzi mogą być bardzo różne. Stylistyka to jest tylko formą wypowiedzi. Mogę się tam kształtować jak chcę. I nie jest tego właśnie doskonałym przykładem. Faktycznie tutaj prawie nie ma gitary. Jakie instrumenty są, to tutaj słuchacze oczywiście usłyszą, ale podpowiem dla tych, którzy mogą mnie nie rozpoznać. Tu będzie klarnet, będzie saksofon, i tak dalej. No w tym utworze skoncentrować by się też na pewnego rodzaju doznaniu, tak jak powiedziałem wcześniej. Żeby to doznanie powstało, żeby ono było, żeby ono, wiesz, miało te swoje znamiona jakieś, no to od pierwszych w zasadzie sekund będziesz to słyszał, słuchasz, będziesz to słyszał. Dlaczego tak jest i tak dalej. Wprowadziłbyś tam coś innego, mogłoby to wszystko, można byłoby to wszystko zepsuć. I ten utwór takim jest jakby też kolejnym, bo niejednokrotnie mieliśmy takie jakby zarzuty, że płyta jest niejednorodna. Były takie zarzuty, że ale, są strasznie odmienne utwory.
Ale utwory każdy z osobna broni się, one są wszystkie spójne.
A więc właśnie, ale to jest tylko, przepraszam cię, bo to było tylko jedne z zarzutów, ale inni twierdzili, że to jest najmocniejsza strona tej płyty, że każdy z tych numerów jest, po prostu ta płyta się nie nudzi. Każdy z nich jest odrębną historią, one są w jakiejś stylistyce, one są tam, ale generalnie to jest właśnie atut dla innych i to, co dla jednego jest jakby przywarem, dla innego jest atutem, no to z tym też trzeba się pogodzić. Nie wszystko jest dla wszystkich. Pamiętam taki jeszcze, przepraszam, że może za dużo mówię, ale spuentuję, jest utwór pod tytułem W pobliżu Andromedy. To jest ostatni utwór z płyty W pobliżu rzeczywistości. I taki mój znajomy gitarzysta powiedział: Piotrek, powiem ci, świetna płyta, to wszystko wspaniale, ale powiem ci, ten ostatni numer, to chyba żeście go tak nagrali, żeby tylko, nie wiem, zapchać tam czas. A natomiast pan Zamorski z Radia chyba Katowice, o ile pamiętam, powiedział, to jest najlepszy numer na płycie, to jest genialny numer, najlepszy, tam słyszę Santanę, tam słyszę przestrzeń, tam to jest najlepszy numer na płycie. I to po raz kolejny dowodzi, że nie ma, wiesz, schematów, nie, poza te schematy należy wychodzić, bo nie wszystko jest dla wszystkich. Gdyby wszystkim podobali się blondyni, wszystkim kobietom podobały się blondyni, miałbym przesrane.
Nie, nie mieliby wtedy wzięcia zupełnie. No dobrze, wobec tego usłyszmy to tchnienie. Dzięki piękne za rozmowę. Nasz czas dobiega niestety końca. Wobec tego raz jeszcze przedstawię. Gościem w Nocnej Zmianie Roka jest, był, jest Piotr Skałka z grupy Andareda.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich. No i skorzystam z okazji szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt, niech moc będzie z wami. Cześć.